Rozpocznę od tego, aby wyjaśnić tytuł dzisiejszego wykładu. Przez prawo moralne rozumiem ogół katolickiej moralności, czyli charakterystyczny sposób życia dla wierzących w Chrystusa i to, co z tej wiary wynika. Zachowanie całej moralności nie ma charakteru tylko czysto dowolnego. Potrzebujemy żyć, tak jak Pan Bóg przykazał, i dzięki temu możemy na całość moralności popatrzeć w świetle pewnego obowiązku, pewnego prawa. Chciałbym też zaznaczyć, że w ten sposób, definiując prawo moralne, definiuję je dosyć szeroko, w odróżnieniu od prawa kanonicznego, które będzie bardziej wąską aplikacją tak rozumianego prawa moralnego, i prawo kanoniczne dotyczy prawa stricte kościelnego. Mamy kodeks prawa kanonicznego z wieloma przepisami. Ojciec Tomasz będzie wiedział dokładnie iloma, z 1983 roku. Gdyby ktoś chciał wiedzieć dokładnie, czym jest ta moralność Kościoła także w zakresie tematycznym, można byłoby zajrzeć do katechizmu Kościoła katolickiego, do części trzeciej dotyczącej właśnie moralności, życia moralnego chrześcijan i zatytułowanej Życie w Chrystusie. W tytule mamy dookreślenie i dopowiedzenie względne czy bezwzględne. I jest to w oczywisty sposób nawiązanie do tego, o czym ojciec Paweł wspomniał na początku, do całości cyklu, do zmienności, niezmienności Kościoła i próby określenia między nimi granicy. Jest również jednocześnie pewną aluzją do krytyki tego nauczania, co również poniekąd się tutaj nam pojawiło, że moralność, tak abyśmy powiedzieli, usztywniona, kojarzy nam się z czymś bezwzględnym. I przy takim spojrzeniu na moralność mamy pewien konflikt między moralnością Kościoła a człowiekiem. Bardzo często dzisiaj z takim przeciwstawieniem się spotykamy i z tego względu nieco prowokacyjnie możemy zadawać sobie pytanie, czy formułować zarzut, czy moralność katolicka nie jest właśnie zbyt bezwzględna, wręcz nieludzka. W całym moim wystąpieniu właściwie chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że prawo moralne zawsze chroni człowieka. Ale czasami, żeby powiedzieć jedną rzecz, trzeba powiedzieć wiele rzeczy. Żeby powiedzieć prostą rzecz, trzeba czasami wiele złożonych rzeczy powiedzieć. Więc chciałbym zacząć od tego, aby pokazać pewną trudność, która prowokuje to przeciwstawienie moralności człowieka i szczególnie wolności, prawo i wolność. Następnie chciałbym pokazać, że celem prawa w ogóle jest ochrona człowieka i jego dobra i że w przypadku moralności chodzi o dobro wewnętrzne w człowieku. Dalej, po trzecie, chciałbym pokazać, że da się sformułować pewne niezmienne formuły moralności, które są trwałe. Nawet jeśli stosowanie ich w praktyce może nasuwać nam pewne trudności. Po czwarte i po piąte chciałbym jakby wyjść od tego, co jest właściwie początkiem, że to Chrystus uczy nas tej moralności, określonego sposobu życia, i po piąte, że Kościół kontynuuje to dzieło. I mam nadzieję w ten sposób wykazać, że prawo moralne i jego znajomość jest drogą człowieka do pełni wolności, a nie moralną kłodą rzuconą człowiekowi pod nogi przez złośliwy kler. Jeśli tak się sprawy mają, no to warto na tę moralność zupełnie popatrzeć w innym świetle i próbować ją dokładniej poznać, wcielać w życie, ponieważ jeśli niesie nas do pełni wolności, to jest dla nas raczej wielką szansą niż zagrożenie. A zatem pierwszy punkt, niechęć do prawa moralnego. Ojciec Paweł wspomniał, że jestem moralistą i przyznam się, że nie bardzo lubię to określenie, bo ono tak nieszczególnie się kojarzy. I myślę, że dzieje się tak i jest to symptomem tego, o czym wspomniałem, jakiejś niechęci do moralności, bo kojarzy się moralność nie najlepiej z uświadamianiem obowiązków, z formatowaniem ludzi do moralności, z tym, że jak już się ten proces powiedzie, to ludzie będą smutnymi, poprawnymi chrześcijanami. Moralność kojarzy się z pasywnością, grzechem, winą, szóstym przykazaniem, poczuciem winy, zepsuciem świata i krzyczącym na ludzi kaznodzieją, że żyją źle i jeśli się nie nawrócą, to skończą w piekle. Jeżeli taką mamy wizję moralności, to wówczas rzeczywiście trudno się dziwić, że mamy jakąś do niej niechęć. Bardziej na serio i filozoficznie chciałbym wskazać taką trudność, którą przez całe lata pokazywał dominikanin ojciec Pinkers. Trudność z moralnością związaną z naszym rozumieniem wolności. Wolność jest dla nas wielką wartością, natomiast bardzo różnie możemy ją rozumieć. I warto zastanowić się, co znaczy wolność, w jaki sposób jest możliwa jej relacja do prawa, do moralności. I ojciec Pinkers bardzo starannie analizuje, porządkuje dwa rozumienia wolności. Wolność obojętną wobec wartości, wolność ukształtowaną przez wartość. Moglibyśmy to streścić w powiedzeniu wolności od i wolności do. Dałbym tutaj przykład z małego księcia, który od kupca miał w ofercie tabletki, które oszczędzają mu czas na picie wody. Dzięki temu mógłby zaoszczędzić dużo czasu, tygodniowo 53 minuty. I otóż mały książę wpadł na taki pomysł, że jeśli tyle czasu by zaoszczędził, to chciałby je wykorzystać na powolny spacer w stronę studni i napicie się wody. Chciałbym przez ten przykład pokazać, że istnieje wolność od, znaczy, że przez różne techniczne, takie lub inne środki możemy nie musieć czegoś robić, czy w ogóle nic nie robić, czy robić tylko to, na co mamy ochotę. I jest również wolność wyboru, że coś wybieramy, coś chcemy robić. To chcenie zakłada też pewną konieczność, że jeżeli chcę pojechać w góry, to muszę pewne rzeczy zrobić, ale jednocześnie mogę duże dobro, takie lub inne, zrealizować. I podobnie w stosunku wolności do prawa. Istnieje wolność w takim sensie bycia ponad, obok prawa. Nieszczególnie, myślę, nam się to kojarzy, próba bycia ponad prawem. Istnieje wolność poddania się prawu ze względu na dobro, dobro wspólne, dobro osobiste. I oczywiście możemy również to zastosować do prawa moralnego. Przedstawiam te rozróżnienie wolności od i wolności do, bo ono pokazuje takie możliwe popatrzenie na prawo i wolność, które wcale nie są ze sobą w napięciu, w konflikcie, a wręcz przeciwnie, że ta wolność może potrzebować pewnego porządku, pewnej rozumności, pewnych przykazań do tego, aby mogła się w pełni ukształtować. Jeżeli odrzucimy w imię takiej zupełnie niczym nieskrępowanej wolności, to wówczas tak naprawdę prowadzi to do chaosu. Jeżeli na przykład odrzucimy przepisy ruchu drogowego, savoir vivre, czy gramatykę, wówczas porzucenie tego rodzaju reguł, praw wcale nam niczego nie daje, raczej nam odbiera spokojne życie. Punkt drugi. Celem prawa w ogóle jest ochrona człowieka. I szczególnie dzieje się tak w przypadku praw moralnych. Celem jest ochrona tego, co najcenniejszego mamy wewnątrz. I tutaj pewien cytat z Ewangelii, konkretnie świętego Marka, rozdział 7, gdzie czytamy. Odpowiedział Jezus: i wy tak niepojętni jesteście. Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Ten cytat ewangeliczny naprowadza nas na takie uświadomienie sobie, że istnieje zagrożenie dla człowieka i jego wolności, które tkwi w nim samym. i które potrzebujemy dobrze zobaczyć, zrozumieć, po to, żeby się przed takim zagrożeniem umieć obronić, ochronić. Bo nie wiedząc, w jaki sposób mamy to wewnętrzne dobro chronić, możemy je utracić i zostać zniewolonymi. I problem zasadniczy, jeżeli od tej strony na to popatrzymy, nie będzie polegał na moralności czy sposobie jej uprawiania, choć może też, ale na tym, że istnieje takie wewnętrzne zagrożenie, które jest dla nas samych niebezpieczne i które potrzebujemy bardzo dobrze zrozumieć. I drugi, już krótszy cytat z Ewangelii świętego Jana, gdzie Jezus tłumaczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Jezus, rozmawiając z faryzeuszami, uświadamia im, jakby kontynuując to, co powiedzieliśmy do tej pory, że to zagrożenie, inaczej nazwane grzechem, jest tego rodzaju, że wchodząc w nie, sami się w tym wikłamy. I oczywiście tutaj mamy różne rozumienia wolności. Możemy rozumieć wolność w taki sposób bliżej nieukierunkowany, robienia tego, cokolwiek chcemy. Jest to jakiś rodzaj wolności. Istnieje wolność, o której tutaj mówi Chrystus. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. To jest bardzo szczególny rodzaj wolności, który nie jest już tak oczywisty, który nie polega na tym, że robię dowolnie, co chcę, ale że w taki sposób żyję, że rośnie we mnie jakaś nowa jakość wolności, o wiele głębszej niż robienie tego, na co mam ochotę, wolności, która realizuje jakieś największe dobro w naszym życiu, o które by chodziło. I oczywiście można tutaj od razu zobaczyć, że człowiek zasadniczo może, jest wolny, może robić to, co chce, nie może jednak w dowolny sposób uciekać przed konsekwencjami swoich wyborów. I od innej jeszcze strony patrząc, gdy Jezus wymienia ten katalog grzechów, nazywa różne konkretne postawy, zachowania, jako takie, które właśnie tę wolność człowieka odbierają, czynią go nieczystym. I że potrzebuje człowiek wyzwolenia, które płynie od niego samego, aby stać się prawdziwie wolnym. Że zło jest i grzech jak narkotyk, uzależnia, wciąga, zniewala. I różne przykłady można byłoby tutaj podawać, takim banalnym i niebanalnym. Może być chciwość, jeden z tych grzechów wymienionych przez Jezusa, że im bardziej człowiek więcej ma i jest bardziej przywiązany, pokłada ufność w tym, co ma, to potrafi zachorowywać się maksymalnie i jednocześnie w taki lub inny sposób bardzo zatruwać życie swoim najbliższym. I tutaj można by analizować każdy z tych grzechów, który Jezus wymienił. I przechodzimy do punktu trzeciego. Jeżeli tak się sprawy mają, to można zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie jako ludzie przy doskonałości, niedoskonałości naszego poznania tak ponazywać te grzechy, że tę wolność będziemy w stanie wybronić i w niej wzrastać. Jeśli tak, to będziemy mieli niezmienną moralność. Jeżeli nie, to wówczas rzeczywiście trudno będzie o jakąś stałość moralności. I oczywiście pytanie jest tendencyjne trochę, bo w samej Ewangelii słyszymy Jezusa, który wymienia już konkretne kategorie grzechów, jak gdyby podając już w punkcie wyjścia de facto te rodzaje czynów, które same w sobie są złe. Z nich nie da się nic zbudować. Trochę jak zmurszałe cegły, z których nie da się, jakbyśmy nimi nie budowali, to nie da rady czegoś stabilnego, trwałego zbudować. I w klasycznej teologii moralnej mówi się o czynach wewnętrznie złych, że jest tego rodzaju kategoria, że z nich nie da się wydobyć doskonałego ludzkiego działania, które jest w pełni dobre, które posiada pełen, można byłoby powiedzieć, ciężar dobra. I ogólna reguła moralności wypracowana przez świętego Tomasza i obecna w tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, sprowadza jakby w takiej ogólnej analizie, jak możemy analizować dobro lub zło czynów ludzkich, do trzech źródeł. Pierwszym z nich jest sam przedmiot czynu, to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, to znaczy te różne kategorie czynów, jakimi możemy je jakby zaetykietkować i które sprawiają, że jeżeli czyn w tym punkcie jest zły, to będzie to coś niedobrego. Mamy drugie źródło moralności, jakim będą okoliczności i trzecie, jakim będzie intencja. I ogólna zasada rządząca dobrem ludzkich czynów jest taka, że wszystkie trzy muszą być dobre. Wystarczy położyć jedną z nich i jak domino cały czyn stanie się zły, nawet jeżeli jakiś jego element pozostaje dobry. I dla przykładu, Jezus potępia niektóre z dobrych, przynajmniej zewnętrznie, zachowań faryzeuszy, bo intencja jest zła. Jeżeli długo się modlą dla próżnej chwały, to widzimy czyn, który jest dobry. Długo się modlić my wszak zalecamy, ale jeżeli intencja tej długiej modlitwy nie jest to, żeby rozmawiać z Panem Bogiem, tylko być chwalonym przez ludzi, ten czyn się nam psuje od środka. Wreszcie okoliczności. Może być przedmiot dobry, intencja dobra, a wychodzi jak zawsze. Bo możemy na przykład dać tutaj za przykład mówienie prawdy z dobrą intencją. Ale jeżeli wybierzemy zły moment na powiedzenie komuś trudnej prawdy z bardzo szlachetną intencją, to wówczas może wyjść coś wbrew naszym intencjom niedobrego. Bo jest to w złym momencie powiedziane i ktoś wpadł w depresję, mimo że intencja była dobra. Więc to taki przypis do miłości bratobójczej, między innymi w postaci mówienia różnych rzeczy dobrych i niedobrych. Wydaje mi się, że warto tutaj dodać i rozwinąć taki element pytania o czyn wewnętrznie zły, czym on jest, na czym polega tego rodzaju fenomen i w jaki sposób go opisać, żeby to nam praktycznie służyło. I tutaj chciałbym pójść tropem świętego Tomasza, który porządkuje czyny dobre i złe według odniesienia do człowieczego rozumu. Czyn jest albo rozumny, albo jest nierozumny. Jak jest rozumny, to jest dobry. Jak jest nierozumny, to dobry nie jest. Więc stosując tego rodzaju logikę, we włożeniu je w cnoty, czyli sprawności, które udoskonalają działanie, uzyskujemy takie kategorie czynów, które zawsze będą dobre lub zawsze będą niedobre. W dobrym przypadku będą cnotami, z tych cnót będą wyrastać niby kwiaty i słodkie owoce, dobre czyny lub też wady. To jest wiedza dosyć zapomniana, ale niezwykle użyteczna i praktyczna. Będą rzeczy złe. I w ten sposób, określając moralność, możemy zauważyć czy zwrócić uwagę na to, że tego rodzaju konstrukcja będzie dosyć stabilna, byśmy powiedzieli, na przemiany różnych czasów. I teraz, jeżeli zastosujemy tutaj to w konkrecie, idąc tropem świętego Tomasza, to Tomasz porządkuje ludzkie życie, pokazując, że w odniesieniu do Boga mamy trzy cnoty, które sprawiają, że nasze czyny są dobre, doskonałe, czy nawet bardzo dobre. I mamy tutaj wiarę, nadzieję i miłość. I to wszystko, co z tych cnót będzie wyrastało, będzie nas w stronę Pana Boga prowadziło. To jest oczywiście ogólna kategoria, ale jeżeli popatrzymy na wady, jakie się z tym wiążą, to już jest jakaś konkretna bardzo wiedza, która pozwala nam jakby zrobić przynajmniej wstępną analizę, co jest dobre, co jest niedobre. Teraz szukam tych wad, gdzie one tu są. Święty Tomasz ich dosyć dużo wymienia. Ja je wymieniam tylko tak poglądowo, ale jakby to pokazuje nam pewne kategorie, które jakby strukturalnie opisują działania człowieka i dzięki temu wychwytują coś niezwykle trwałego w ludzkim działaniu. I tak, czynem nieuporządkowanym w stosunku do wiary, będzie niewiara, herezja, bluźnierstwo, w stosunku do nadziei, oddalanie się od nadziei, będzie rozpacz albo pycha, w stosunku do miłości mamy cały szereg, nienawiść, zawiść, podstęp, gorszenie innych i tak dalej. Jeżeli przedmiotowo popełniamy czyn należący do takiej kategorii, to trochę nie ma wyjścia, nie ma szans, coś będzie dobre lub dobre nie będzie, niezależnie od tego, czy mamy bardzo dobre intencje, czy okoliczności to mogą łagodzić, ale nie zmienią z minusa na plus takiego czynu. Czy kontynuując tę listę i przechodząc do cnót kardynalnych, będziemy mieli cztery cnoty kardynalne, mianowicie roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie oraz cały katalog wad, który z nich będzie wynikał, czyli właśnie brak roztropności, wszelkie czyny krzywdzące, tchórzostwo lub brawura w odniesieniu do braku męstwa, czy wreszcie wszelkie czyny nieumiarkowane w dziedzinie seksu czy jedzenia i picia, układając to i odnosząc do cnoty umiarkowania. I wówczas, jakby patrząc od tej strony, możemy być zadziwieni, jak tego rodzaju podejście pozwala nam jakby trafnie uchwycić pewną strukturę, która funkcjonuje w człowieku i którą odnajdujemy we wszelkich czasach, że czytając Arystotelesa czy dzieło właśnie tragedie greckie, możemy rozumieć je i o co tam chodzi, dzięki temu, że pewne cechy, cnoty, cechy charakteru, dobro lub złoczynów są, żeby nie powiedzieć, takie same jak dziś, że tymi samymi kategoriami możemy je opisać. I na tym poziomie moralność będzie tak jakby stabilna i niezmienna, jak sama ludzka natura. I im jakby dalej oddalimy się w stronę tego, co zmienne, że mamy, czy możemy zobaczyć, że zastosowanie tych wszystkich cnót w różnych czasach będzie wymagało od nas czasami pewnych przesunięć. Dzięki rozwijającej się wiedzy możemy niektóre rzeczy bardziej dokładnie uchwycić. I tutaj warto porównać, bardzo tak skrótowo ujmując to, Stary i Nowy Testament, gdzie w Starym Testamencie mamy zasadnicze rzeczy ustawione, żeby ten lud nieco ociosać, lud o twardym sercu, przygotować na nadejście nowego prawa, które w dziedzinie moralnej będzie krokiem dalej, bardziej szczegółowym, ale w tych zasadniczych liniach, które były podane w dekalogu, to się przecież nie zmieni. Warto też zauważyć jeszcze taką jedną ważną cechę moralności, że celem życia moralnego nie jest ani poprawność polityczna, ani łatwość życia, ale bliskość z Bogiem. To jest o tyle ważne, że używając innych kategorii niż bliskość z Bogiem, może być nam trudno zrozumieć, dlaczego te wymagania wędrują tak wysoko w określonych momentach. Czy Kościół próbuje rozeznać w detalach drogę do czynów najpełniejszych, najbardziej dojrzałych, najbardziej doskonałych. I tym bardziej będzie istniała potrzeba pokazywania, że coś może być dla człowieka szkodliwe, nawet jeżeli jakby z takiego czysto scjentystycznego punktu widzenia mogą być dyskusje na ten temat, że to działa lub nie działa. Chciałbym wrócić i jednocześnie pójść dalej, do tego, że te przykazania i ta moralność płyną do nas od Chrystusa, i to jest punkt czwarty, i po piąte, że Kościół kontynuuje i ma kontynuować to, co rozpoczął Chrystus. O tyle to jest ważne, że w przypadku naszego poszukiwania mądrości życia i prawdziwej wolności jest straszliwie ważne to, jakby na czym możemy się z całą siłą oprzeć. Jeżeli ktoś wie, co tkwi w człowieku w najpełniejszym i najgłębszym wymiarze, to będzie to przede wszystkim Chrystus. Jego nauczanie będzie tutaj dla nas jakby nowym otwarciem. I gdy pomyślimy sobie o tym od tej strony, że Chrystus przywraca utracony porządek po grzechu pierworodnym, możemy też dostrzec pewną różnicę, że świat po grzechu w tym, co jest przeciętne, w tym, co będzie wynikiem, nie wiem, badań naukowych na poziomie pewnej przeciętnej, statystycznej, przeciętnego człowieka na ziemi, będzie od tego poziomu odstawał. Czy Chrystus idzie dalej? Chce przywrócić porządek wierności, jedności z Panem Bogiem, który przekłada się także na życie moralne i który tym samym wędruje w górę. I zarazem taki głos rozeznania, który płynie od Niego, daje nam najpełniejszą drogę do rozeznania mądrości życia, która z pewnością zadziała, nawet w tych momentach, w których możemy mieć trudność z jej zrozumieniem. I tutaj warto zobaczyć, że ponieważ Kościół kontynuuje to dzieło, ma to swoje plusy i minusy, plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusy dodatnie są takie, że jak w różnych naukach wiedza się zbiera, gromadzi, przekazuje i że dzięki długiej tradycji Kościoła naprawdę wiele niezwykle mądrych rzeczy zostało już wymyślonych i że nie musimy wyważać otwartych drzwi. Jednocześnie ma to taką stronę ułomną ludzkiego pośrednictwa. I tutaj znowu możemy wprowadzić różnego rodzaju rozróżnienie. Po pierwsze, że papież będzie nieomylny w nauczaniu dogmatów i moralności, gdy wypowiada się ex cathedra i tak dalej. Przeciętny ksiądz czasem może mu się pomylić. Przeciętny ksiądz jest jak przeciętny lekarz. Powinien być w stanie zdiagnozować podstawowe choroby i zaaplikować adekwatne lekarstwo. I chciałbym tutaj pokazać przez analogię ze służbą zdrowia, jak funkcjonuje Kościół w tym procesie uzdrawiania człowieka mocą nadprzyrodzoną, a jednocześnie która wpisuje się w nasz stworzony świat i czasami w ludzką ułomność. I można narzekać na służbę zdrowia, warunki w szpitalach, długie kolejki do lekarza i mnóstwo rzeczy z tym związanych. Warto jednak sobie uświadomić, że głównym problemem nie jest sama służba zdrowia, co choroba i że przy wszystkich mankamentach służby zdrowia stanowi ona olbrzymią pomoc i daje możliwości, których człowiek sam sobie nie zapewni. Przenosząc to na Kościół i na moralność, którą mamy w Kościele. Można narzekać na księży, można wytykać chciwość czy niemoralność i mnóstwo rzeczy z tym związanych. Warto jednak sobie uświadomić, że głównym problemem człowieka nie jest sam Kościół, jego nauczanie moralne, ale grzech, który prowadzi do duchowej śmierci. I że przy wszystkich mankamentach, które istnieją w Kościele, stanowi on olbrzymią pomoc i daje takie możliwości człowiekowi, których sam nie jest w sobie zapewnić. I tak jak lekarze czasem chorują, tak księża grzeszą. I problemem nie jest to, że tak się dzieje. Problem mamy wtedy, kiedy księża nie szukają rozwiązania tam, gdzie ono się znajduje, to znaczy u Chrystusa, który uzdrawia. Czas na konkluzję, bo już tutaj pół godziny moje dobiega do końca. Chciałbym wrócić do tego, co chciałem od początku powiedzieć i wokół czego krążyłem. Że prawo moralne zawsze chroni człowieka. Że prawo moralne w najgłębszym wymiarze jest mądrością życia daną nam przez Chrystusa w Kościele i tak naprawdę na tej ziemi lepszego miejsca na uczenie się tej mądrości mieć nie będziemy. Cokolwiek byśmy właśnie powiedzieli też krytycznego i słusznego o tejże instytucji i że gdy popatrzymy na to od tej strony takiej bardzo ewangelicznej i tomaszowej, możemy zobaczyć, że jesteśmy w stanie opisać moralność, działanie człowieka na tyle obiektywnie, że będzie się to trzymało razem, szczególnie jeżeli będziemy w dobry, mądry sposób stosować i trzy źródła moralności czynów i przekładając to na cnoty, wady, czyny dobre, czyny złe. Więc ja dziękuję.